audycja Szlachetne Zdrowie, poświęcona zdrowiu, stylowi życia, profilaktyce. Na antenie Radia Ain Karim w każdą środę o godzinie 19. Zapraszam, lekarz Agata Krzywoń. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Mamy środę, styczeń 2025 roku, czyli po przerwie takiej świątecznej już wskoczyliśmy w nowy rok. W nowym roku problemy zdrowotne, można powiedzieć, się nie zmieniają. Zatem postaram się w ramach tej audycji co dwa tygodnie mówić tak jak zwykle o zdrowiu, o profilaktyce, o badaniach, które możecie wykonać, o chorobach, które dotyczą populacji, czyli tak zwanych populacyjnych, ale też czasem będziemy wspominać o chorobach rzadszych, czy takich, które mogą się wydawać nieoczywiste. Na początek nowy rok, takie lekkie podsumowanie sytuacji, w której się aktualnie znajdujemy. Wiem, że jest trudno dostać się na wizytę, ale niestety to nie jest jakby problem, nie jest to wynik tego, że my nie pracujemy. My pracujemy teraz zdecydowanie dłużej, nawet no, te nasze godziny pracy zostały wydłużone. No mamy, myślę, można powiedzieć taką tutaj w ramach naszego rejonu, ale nie tylko, całej Polski, taką lekką epidemię grypy. Sami wiecie, jak to wygląda, chorujecie całymi rodzinami. No, zatrważająca sytuacja jest taka, że 38 milionów Polaków w październiku zaszczepiło się przeciw grypie 600 tysięcy, czyli w tej chwili myślę, że mamy około 1 milion Polaków zaszczepionych. Sami sobie odpowiedzcie, jaka to jest możliwość prewencji i jak to wygląda. Szczepionka nie chroni przed zachorowaniem, natomiast absolutnie zmniejsza ryzyko powikłań praktycznie do zera i zmniejsza także ryzyko ciężkiego przebiegu. Zwykle u osób szczepionych te objawy występują 1-2 dni. Oczywiście osoby z wielochorobowością zawsze ten przebieg mogą mieć troszeczkę inny. Czy można się szczepić przeciw grypie? Teraz nagle wszyscy by się chcieli szczepić. Oczywiście, jeśli ktoś przechorował grypę w ostatnim okresie, no to w tej chwili nie ma sensu szczepić się. Musi odczekać pewien okres czasu. Natomiast oczywiście szczyt zachorowań trochę nas zaskoczył. On w Polsce zwykle bywał jednak luty-marzec, więc spodziewamy się, że druga fala może być w tym okresie. Szczepionka daje odporność po 2 tygodniach, czyli dopiero po 2 tygodniach możecie się spodziewać, że ta szczepionka będzie działać. Oczywiście do zakażenia może dojść w okresie pomiędzy szczepieniem a tymi 2 tygodniami i nie jest to wynik tego, że szczepionka nie działa. Czy warto się szczepić? Oczywiście, że warto. Powody finansowe są także tutaj, można powiedzieć, dość istotne. Dzieci do 18 roku życia oraz osoby po 65 roku życia mają szczepionkę przeciw grypie za darmo. Za wyjątkiem szczepionki wielowalentnej, ale to jest zupełnie inna sytuacja. Ona jest zalecana w populacji 65+. Czy można wykorzystać jeszcze to szczepienie? Oczywiście, że można. Także możecie zgłaszać się po receptę i wypiszemy i zgłaszacie się do szczepienia do pań pielęgniarek. Przypominam, że kwalifikacje do szczepienia przeciw grypie w tej chwili są rozszerzone na personel pielęgniarski, czyli lekarz nie bierze w tym kompletnie żadnego udziału. W tej chwili już te jakby wskazania do kwalifikacji dzieci do szczepień także są rozszerzone, bo panie pielęgniarki będą kwalifikować do szczepień od 9 roku życia. Ale to melodia niedalekiej przyszłości, że tak powiem, jest. Tak jak powiedziałam, co możecie zrobić i jak sobie pomóc? Jeśli zaczynacie gorączkować, no to po 24 godzinach najlepiej wykonać test. Można to zrobić samodzielnie, test tak zwany 4-w-1. Jeśli rzeczywiście wychodzi dodatni dla grypy, no obowiązuje wysyłanie zdjęcia MMS-a czy mailem, jak tam wam jest wygodnie, to oczywiście wypisujemy lek, który działa na wirusa grypy. Czy antybiotyk działa na wirusa grypy? Nie. Czy antybiotyk działa na gorączkę? Nie. Czy jest sens zażywać antybiotyk teraz, w trakcie, kiedy mamy te grypy? Nie. Po prostu od razu modyfikujecie swoją odporność. Jest to wręcz szkodliwe dla waszego organizmu. Co teraz główny nacisk jednak był położony na wirusa typ A, gdzie te objawy są takie dość można powiedzieć spektakularne. Bardzo duża gorączka, bóle mięśni i suchy kaszel. Proszę nie zażywać w trakcie tej infekcji leków wykrztuśnych na początku, bo rzeczywiście ten kaszel, infekcja grypa to jest infekcja sucha, więc ta wydzielina się nie pojawia. Jeśli będziecie korzystać z leków wykrztuśnych, no to po prostu jeszcze to zwiększycie. Leki przeciwbólowe, przeciwgorączkowe, hamujące kaszel, prawidłowe nawodnienie i jeśli to jest grypa typ A czy B, no to rzeczywiście możecie otrzymać receptę na lek przeciwgrypowy. Kiedy lek jest najskuteczniejszy? Jeśli jest zastosowany do 48 godzin od początku infekcji. Zatem naprawdę nie ma sensu czekać na tą wizytę, która się u lekarza odbędzie za 2-3 dni. Po prostu kupujcie testy, wykonujcie je sami i to służy też temu, żebyście szybciej doszli do siebie, bo rzeczywiście lek zmniejsza replikację wirusa stosunkowo szybko. U dzieci spektakularne poprawy obserwujemy już po 2 tabletkach. Zatem warto korzystać z tego, co możecie po prostu sami dla siebie zrobić. Czy lek ma działania uboczne? Oczywiście, że ma. Wywołuje osłabienie, ale może być taka dość silna, uporczywa biegunka, zaburzenia łaknienia, no typowe powikłania stosowania farmakoterapii. Lek stosujemy 2 razy dziennie przez 5 dni, jeśli jesteśmy chorzy. Natomiast my zwykle już wypisujemy jednak profilaktykę dla domowników. Profilaktyka, póki nie mamy objawów choroby, jest do zażywania raz dziennie przez 10 dni. Z prostego powodu. Po pierwsze, ten wirus, osoba, która jest chora, zakaża jeszcze przez przynajmniej 24 godziny od chwili zażycia leku, więc mogła nas zakazić. U nas w organizmie ten wirus może być, on się replikuje, możemy nie mieć jeszcze objawów choroby, ale jeśli za wcześnie przerwiemy profilaktykę, no to niestety też może się to pojawić. Oczywiście w stosunku do szczepienia przeciw grypie lek jest stosunkowo drogi, bo kosztuje między 70 a 80 zł. No jeśli ma cała rodzina wykupić takie opakowanie, no to może być rzeczywiście kwota jakaś taka niebagatelna. Czyli grypa, kupujecie w aptekach testy, tak zwane 4 w 1, wykonujecie je sami, nie ma sensu czekać tutaj na wizytę u lekarza. My konsultujemy w tej chwili raczej tylko przypadki z przedłużającym się kaszlem, w których nie radzicie sobie na podstawowych lekach. Oczywiście zwolnienie na te 2-3 dni może być wypisane, tak jest w przepisach, także na tak zwanej teleporadzie, czyli po wykonaniu testu w domu, czy wysłaniu go drogą SMS-ową, czy mailową. Także i ze zwolnieniem my możemy się cofnąć, więc proszę nie panikować, że ja dziś nie poszedłem do pracy, wizytę mam za 2 dni, co z moim zwolnieniem? Po prostu lekarz go wypisze od tego dnia, w którym pozostaliście w domu. Kolejny problem, jaki się pojawił od 1 stycznia, to tak zwana refundacja na NOAKi, czyli leki przeciwkrzepliwe, jakie stosujemy w migotaniu przedsionków. No i tutaj też od razu zaznaczam, że problem z refundacją będzie. W Polsce refundacja, już audycja o tym była, absolutnie spoczywa na lekarzu i wszystkie błędy, które są popełniane przy refundacji, lekarz musi zwracać do NFZ-u kwotę refundacji. Czyli jeśli wy zapłacicie za jakiś tam lek 50 zł, natomiast refundacja była niesłusznie przyznana, czy macie lek na tak zwaną eskę, to za to wszystko odpowiada lekarz. Jaki jest problem z lekami przeciwkrzepliwymi, które stosujecie dość powszechnie? To są wszystkie leki Rivaroxaban, Dabigatran. One w tej chwili weszły na listę refundacyjną. Nie ma ich za darmo. Za darmo pozostały tylko w 2 chorobach, w których były już wcześniej, czyli w zatorowości płucnej i zakrzepicy żył kończyn dolnych, więc proszę nie przychodzić do nas z informacjami z apteki, że pani w aptece powiedziała, że można to i tamto. No można, ale muszą być spełnione kryteria refundacyjne. Jeśli lek był wypisywany w poradni kardiologicznej, a my nie mamy dostępu do badania echokardiograficznego i nie wiemy, na jakiej podstawie zostało rozpoznane migotanie przedsionków, nie będziemy pisać leku ze zniżką, ponieważ kryterium refundacyjne mówi jasno, musisz mieć migotanie przedsionków, czyli musimy wiedzieć kiedy, jak i gdzie się ono pojawiło, musisz mieć migotanie przedsionków niezastawkowe, a to można stwierdzić tylko i wyłącznie na podstawie echa, czyli osoba, która nie ma echa dostarczonego do nas, nie będzie miała przyznanej refundacji i musisz spełnić jeszcze dodatkowe kryteria, czyli musisz mieć któryś z dodatkowych czynników. To akurat jest proste, bo zwykle osoby z migotaniem przedsionków mają czy odpowiedni wiek, czy nadciśnienie tętnicze, czy zaburzenia lipidowe, czyli te kryteria dodatkowe gdzieś tam się spełnią. Natomiast zasadniczy problem jest z podstawowymi kryteriami, czyli echo serca plus udokumentowanie, kiedy i jak zostało migotanie przedsionków rozpoznane. Zatem poradnia kardiologiczna ma obowiązek wystawić Wam stosowne dokumenty. Póki tego nie będzie, to my nie będziemy pisać leków na zniżkę, chyba że one się znajdują u nas w dokumentacji, no to wtedy jak najbardziej. Często też teraz w ramach opieki koordynowanej i to jest jakby najwygodniejsze dla nas i dla Was też, bo mamy wszystkie dokumenty wtedy u nas w systemie. Jeśli pacjent jest u nas prowadzony z powodu migotania przedsionków i mamy wszystkie dokumenty, no to oczywiście z tym nie będzie problemu. Natomiast do tej pory nie było tak jakby obligatoryjnie konieczności wykonania tego echa, więc u pewnych osób pewnie trzeba będzie uzupełnić to badanie, żeby można było spełniać te kryteria refundacyjne. Czyli będą tutaj problemy na poziomie, czy na linii refundacji, natomiast myślę, że do pewnego momentu to się wszystko wyprostuje też. Oczywiście, wiecie, no niestety te same leki w różnych chorobach będą miały różny stopień odpłatności, bo jeśli osoba 65+, będzie miała migotanie przedsionków, to ona nie dostanie tego leku za darmo, tylko to będzie odpłatność 30%. Natomiast jeśli osoba 65+, ma zatorowość płucną, czy zakrzepicę żył kończyn dolnych, no to lek wtedy będzie się jej należał bezpłatnie. Czyli no niestety my za to odpowiadamy, no i my musimy to kontrolować. Czyli niestety każdy nowy rok niesie ze sobą pewne problemy. Musimy się do tego jakby przygotować i spokojnie przez to przejść. Natomiast okres przejściowy na pewno będzie. I tak jak mówię, jeśli chodzicie do poradni kardiologicznej i chcecie, żeby te leki były wypisywane u nas, no to bezwzględnie musimy mieć te dwie rzeczy. Czyli czynniki ryzyka to sobie sami jesteśmy w stanie określić, natomiast musimy mieć echo serca oraz określenie, kiedy migotanie przedsionków się pojawiło i na jakiej podstawie ten lek jest w ogóle wdrożony. Natomiast nowy rok jakoś musimy rozpocząć tematycznie, więc pomyślałam sobie, że zaczniemy od serca, bo zdrowe serce to jest prawdziwy skarb. Każdy z nas chce mieć to zdrowe serce. W Polsce każdego dnia z powodu chorób sercowo-naczyniowych umiera ogromna liczba osób. Chętnych w kolejki do kardiologa, jak sami wiecie, jest mnóstwo. Zazwyczaj też ta jedna wizyta nie jest w stanie określić, czy jest rzeczywiście jakiś problem ze zdrowiem naszego serca, czy też ta diagnostyka pokaże, że nasze serce jest w porządku.
Kiedy pada śnieg, 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 kiedy pada śnieg, śnieg, śnieg. Kiedy pada śnieg, śnieg, śnieg. Kiedy pada śnieg, śnieg, śnieg.
Kiedy pada śnieg, miliony serc. Mój radosny śpiew grzeje jak piec. Mój radosny śpiew wyzwala śmiech. Kiedy pada śnieg,
śnieg, śnieg. Kiedy pada śnieg, śnieg, śnieg.
Kiedy pada śnieg, to nawet stróż tę radosną pieśń powtarza już. Tę radosną pieśń na ustach niech. gdzieś, kiedy pada śnieg.
Śnieg, śnieg, kiedy pada śnieg. Śnieg, śnieg, kiedy pada.
Ciężka jest praca stróża, gdy śnieżek pruszy. Lecz nie bądź smutny, stróżu, gdyż choć pensja jest nieduża, do góry uszy, poniżu zawsze idzie wyż.
Śnieg, śnieg, kiedy pada śnieg. Śnieg, śnieg, kiedy pada śnieg. Śnieg, śnieg, kiedy pada śnieg. Śnieg, śnieg,
kiedy pada śnieg, to nawet mi ciepło w nogi jest, choć mróz skrzypi. Ciepło w nogi jest, bo piosnka ta wszystkich rozgrzewa.
Śnieg, śnieg, kiedy pada śnieg. Śnieg, śnieg,
ciepło w nogi jest, bo piosnka ta wszystkich rozgrzewa. Śnieg,
śnieg,
kiedy pada śnieg.
Śnieg, śnieg,
kiedy pada śnieg. Śnieg, śnieg, kiedy pada śnieg.
Śnieg, śnieg,
kiedy pada śnieg.
Śnieg,
śnieg, kiedy pada śnieg.
Śnieg,
śnieg, kiedy pada śnieg.
Śnieg,
śnieg, kiedy pada śnieg.
Śnieg,
śnieg, kiedy pada śnieg.
Śnieg,
śnieg, kiedy pada śnieg.
Śnieg,
śnieg, kiedy pada śnieg.
Śnieg,
śnieg, kiedy pada śnieg.
Śnieg,
śnieg, kiedy pada śnieg.
Śnieg,
śnieg, kiedy pada śnieg.
Śnieg,
śnieg, kiedy pada śnieg.
Śnieg,
śnieg, kiedy pada śnieg.
Śnieg,
śnieg, kiedy pada śnieg.
Śnieg,
śnieg, kiedy pada śnieg.
Śnieg,
śnieg, kiedy pada śnieg.
Śnieg,
śnieg, kiedy pada śnieg.
Śnieg,
śnieg, kiedy pada śnieg.
Śnieg,
śnieg, kiedy pada śnieg.
Śnieg,
śnieg, kiedy pada śnieg, to nawet mi ciepło w nogi jest, choć mróz skrzypi. Ciepło w nogi jest, bo piosnka ta wszystkich rozgrzewa.
Śnieg,
śnieg,
kiedy pada śnieg.
Śnieg,
śnieg,
ciepło w nogi jest, bo piosnka ta wszystkich rozgrzewa.
No, taką piosenkę wybierałam już kilka dni temu. Myślałam, że będzie pasowała, ale no, życzymy sobie jednak mimo wszystko tego śniegu, żebyśmy się tak też troszkę poczuli lepiej psychicznie i zaczęli też lepiej dbać o swoje zdrowie. Zatem choroby sercowo-naczyniowe dotyczą ogromnej części społeczeństwa. Nazywane są cichymi zabójcami. Najczęściej występującym czynnikiem ryzyka chorób układu krążenia w naszym kraju to są zaburzenia lipidowe, czyli nieprawidłowy cholesterol. Problem w tej chwili mniej więcej wiemy, że dotyczy około 21 milionów Polaków, czyli to jest prawie 60% populacji dorosłej. Natomiast w wieku powyżej 65 lat to jest nawet 70% osób. Ministerstwo Zdrowia przypomniało, że choroby sercowo-naczyniowe to jest główna przyczyna zgonów w Polsce i na świecie. Wyprzedza nowotwory, jeśli chodzi o Polskę. Wśród głównych chorób tutaj wyróżniamy nadciśnienie tętnicze, powszechny problem, prawda? Zawały serca, choroba wieńcowa, koszty refundacji tutaj leków dla zawału serca to jest prawie miliard, ponad miliard złotych. Dla przewlekłej choroby niedokrwiennej podobnie 1,2 mld. Profilaktyka zatem, ale leczenie także musi się koncentrować i jakby podstawą tego całego leczenia musi być coraz lepsza czy efektywniejsza zmiana stylu życia i odżywiania. Ograniczenie spożycia tłuszczy nasyconych, czyli zwierzęcych i soli, regularna aktywność i fizyczna oraz kontrola cholesterolu to są takie bazy tutaj programowe. Czy Polacy korzystają z badań profilaktycznych? No nie, bo mówiłam jeszcze w grudniu o programie 40+, gdzie zaledwie 4 miliony, już nie mówimy o tych milionie zaszczepionych, ale 4 miliony Polaków wykonało tylko program uprawnionych do badań 40+, wykonało program profilaktyczny. Zatrważająca liczba. Z programu profilaktyki chorób układu krążenia, który prowadzimy w przychodniach, skorzystało 570 tysięcy osób. Uwierzcie mi, jak jest trudno zaprosić was na badania, a potem, kiedy jakby przechodzi ten moment, że już nie możecie skorzystać z tego programu, to nagle wszyscy chcą zrobić sobie badania. Więc jeszcze raz wrócę tutaj do tych prostych badań, które możecie zrobić bez problemu. To po pierwsze, profilaktyka 40+. Jeśli, nieważne, czy robiliście już 40+, czy w ogóle nie robiliście, prawda? Możecie do końca kwietnia skorzystać z tego programu. Jeśli od ostatniego waszego badania upłynął rok i 7 dni, zgłaszacie się bez żadnego skierowania. Oczywiście, jeśli macie dostęp do IKP, możecie sprawdzić, czy to skierowanie jest elektronicznie wygenerowane. Na badania podpisaną mają umowę wszystkie diagnostyki w naszym rejonie, czyli w Myślenicach taka diagnostyka jest w Certusie albo na Jagiellońskiej 11, także przychodnie te laboratoria Synewo. Możecie skorzystać z tego programu do końca kwietnia, więc po prostu korzystajcie. Tam jest ten program, jest cały lipidogram, jest cholesterol, są próby wątrobowe, jest morfologia, jest badanie moczu, jest badanie kału na krew utajoną, jeśli robicie pierwszy raz, i to jest badanie takie już w kierunku profilaktyki onkologicznej. Zatem tak, nadciśnienie tętnicze, zaburzenia lipidowe i tutaj głównie podwyższone stężenie cholesterolu całkowitego, ale także złego cholesterolu, czyli LDL oraz obniżone stężenie HDL-u bierzemy pod uwagę. Nieprawidłowe cukry, czyli upośledzona tolerancja glukozy, palenie tytoniu, nadwaga, otyłość, brak aktywności fizycznej i spożywanie alkoholu. To są te takie ogólne czynniki ryzyka. Czy mamy wpływ na wszystkie? No tak naprawdę poprzez to, że możemy dobrze kontrolować ciśnienie, prawidłowo zażywać leki, to częściowo tak. Oczywiście na wiek, płeć nie mamy wpływu, ale czy na palenie papierosów nie mamy wpływu? No ogólnie mamy, no nikt tych papierosów nam nie kupuje, nie wkłada do ust, sami wykonujemy te czynności, prawda? W leczeniu i profilaktyce chorób układu krążenia jakby priorytetowa jest w tej chwili priorytetowa jest zmiana stylu życia. Do kogo skierowany jest program tej profilaktyki układu krążenia, który prowadzimy w przychodniach? Dla wszystkich osób od 35 do 65 roku życia, czyli wcześniej już niż program 40+. My zapraszamy na ten program co 5 lat. Możecie sobie też jakby sprawdzić. Pewnie niedługo będziemy wysyłać nowe SMS-y czy powiadomienia do osób, że mają się zgłosić na badanie. Także no skorzystajcie po prostu z tego. No program jest bardzo prosto skonstruowany. Robimy pomiary antropometryczne, do czego jesteśmy zobowiązani raz w roku. Więc i tak czy siak, jeśli pojawicie się na jakiejkolwiek wizycie, to ta waga i wzrost będą wykonane. Mierzymy ciśnienie, wykonujemy EKG, no i kontrolujemy te podstawowe parametry z krwi. Natomiast program 40+ dotyczy osób od 40 roku życia, czyli już rocznik w tym momencie 8-5 może się zgłaszać po skierowania do tego programu. Jesteśmy społeczeństwem, które boryka się z wieloma problemami zdrowotnymi, otyłość, cukrzyca, podwyższony poziom cholesterolu, a no nie chcemy jakby tego diagnozować, kiedy mamy do tego w tej chwili narzędzia. Tak naprawdę na początek nawet lekarz i wizyta u lekarza, która teraz pewnie z powodu okresu zwiększonej zachorowalności na infekcję jest ograniczona, po prostu wykonajcie te badania. Naprawdę, jeśli chodzi o podstawową opiekę zdrowotną, naszą przychodnię, większość rzeczy, wysłać badania możecie na maila, możecie podesłać kod, my sobie odbierzemy i w momencie, kiedy lekarz będzie miał czas, to po prostu albo wykona teleporadę, albo jeśli wyniki będą bardzo nieprawidłowe, po prostu zaprosi was na wizytę. W programie 40+, nawet jak nie przychodzicie do przychodni, to panie pielęgniarki, które wykonują program, także mierzą ciśnienie, więc już to będzie jakiś tam jeden pomiar ciśnienia, który będzie wykonany poza warunkami domowymi, który też może nam służyć do ewentualnie rozpoznania choroby nadciśnieniowej. Nie odkładajcie badań na ostatnią chwilę, na ten ostatni tydzień kwietnia. Po prostu róbcie to sukcesywnie. No i badajcie się, ponieważ jest to szansa na wcześniejsze wykrycie, zwłaszcza cukrzycy, zaburzeń lipidowych, może nadciśnienia. Czyli przypominam, że 40+ możecie robić, jeśli od waszych poprzednich badań minął rok i przynajmniej tydzień. I e-skierowania są dostępne na IKP. Tak naprawdę nie musicie pobierać tego skierowania. Jak macie IKP, no to oczywiście możecie sobie sprawdzić. Natomiast nadal zachęcamy do zakładania, czy w ogóle aktywowania internetowego konta pacjenta, które służy jednoczasowo także do sprawdzenia wszystkich rzeczy, które mogą nas dotyczyć. Oczywiście wszystkie skierowania, recepty, szczepienia, tam się wszystko znajduje, ale też będą się znajdować i znajdują się już zaproszenia na badania profilaktyczne. Zatem te rzeczy, które możecie zrobić, jeśli chodzi o profilaktykę, taką ogólnie pojętą, ale w szczególności, skoro mówimy dzisiaj o sercu sercowo-naczyniową, są naprawdę łatwo dostępne. Kluczem do długowieczności jest zdrowe serce. Serce to jest mięsień, który do prawidłowego funkcjonowania potrzebuje pozostania w odpowiedniej kondycji. Dbanie o niego nie jest oczywiste. Warto tutaj się jakby posiłkować jednak wiedzą, która jest zawarta na oficjalnej stronie pacjent.gov, prawda? I tam te zasady profilaktyki są podane. Jedzenie jest podstawą. W trosce o zdrowe serce najlepiej, i to dowiodły różne badania, sprawdza się tak zwana dieta śródziemnomorska. Czy ona jest tak do końca do zastosowania u nas? No, w tej diecie znajdują się przede wszystkim ryby i warzywa. No oczywiście już też ten trend do tego, żeby ograniczać posiłki mięsne do 3-2 razy w tygodniu jest taki dość widoczny, trudny do zastosowania, wydaje się bardziej w przypadku mężczyzn niż kobiet, ale no to mięso musi być gdzieś tam redukowane. Czy można to zastąpić? No innymi produktami białkowymi, albo nabiałem, pieczonymi serami, no oczywiście przede wszystkim dobrze by było zastępować to rybą, natomiast no czasem z tą rybą w Polsce u nas no nie jest tak do końca dobrze. Warto co zrobić na początku? Absolutnie ograniczyć sięganie po czerwone mięso. Sugerowanym odstępem czasu, który powinien być pomiędzy spożywaniem czerwonego mięsa, czyli no niestety tej wołowiny, wieprzowiny, to są 14-dniowe odstępy, czyli niestety kotlet schabowy co tydzień może być dla naszego serca, nie może, ale jest szkodliwy, czyli trzeba to zastępować czymś innym. Oczywiście nie ma tak, że nie możemy sobie pozwolić na zjedzenie jakiegoś zakazanego jedzenia. No nie wiem, no ten przysłowiowy fast food, czy jakiś tam hamburger. Jeśli przygotujemy to sami, no to też częściowo skontrolujemy te jakby elementy, które tworzą ten nasz posiłek. Natomiast jak skorzystamy z jakiegoś tam gotowca, w cudzysłowiu, czyli mam na myśli jakąś restaurację, to też, no jeśli to zrobimy raz na pół roku czy na rok, no to jakaś to jest jakiś to jest problem dla naszego organizmu. No nie ma tutaj żadnego. Zatem ogólnie rzecz ujmując, o czym musimy myśleć w naszym żywieniu? Że tego mięsa musi być mniej. Wędlina to także jest mięso i tłuszcz pochodzenia zwierzęcego. Masło to jest też tłuszcz pochodzenia zwierzęcego. Powinniśmy to białko, które dostarczamy sobie z mięsa, zastępować innymi produktami białkowymi. Natomiast nieograniczony dostęp możemy mieć w naszym żywieniu do warzyw. Co do owoców, to już w przypadku cukrzycy mogą być problematyczne. No i musimy dokładać do naszego żywienia tak zwane tłuszcze dobre, czyli pochodzenia roślinnego, po to, żeby ten profil lipidowy też się lepiej układał, czyli żebyśmy mieli lepszy poziom cholesterolu ochronnego, czyli tego HDL-u. Następny element, który też jakby zależy od nas. No jedzenie, no ja przy całych mojej jakby empatii dla państwa wszystkich, no nie będę wchodzić do domów i gotować dla was, prawda? Czyli każdy musi tutaj już sam przemyśleć sobie, czy codziennie ten posiłki muszą wyglądać tak samo, czy można by coś zmodyfikować prosto, i też jakby, żeby ten czas przygotowania tych posiłków nie był nadmierny. No to kolejnym etapem, którego za was lekarz nie zrobi, ani pielęgniarka, ani opieka zdrowotna, no to jest aktywność fizyczna. Ruch to zdrowie. To jest oczywiście utarte powiedzenie, stuprocentowa prawda. Przypominam powiedzenie pana doktora Oczki, które już wielokrotnie w tej audycji padało. Ruch zastąpi wiele tabletek, natomiast żadna tabletka nie zastąpi ruchu. Czyli nie mamy na razie tabletki, która by zrobiła dla naszego organizmu tyle, ile aktywność fizyczna. Aktywność fizyczna oczywiście powinna być dostosowana. My teraz nie mówimy, musimy być wszyscy sportowcami, zawodowcami. Nie. Aktywność fizyczna tak naprawdę na poziomie aktywności zaawansowanej, nawet powiedziałabym, może być okresowo szkodliwa. Mówimy o aktywności umiarkowanej, czyli przypominam, że dorosła osoba powinna w trybie treningu umiarkowanego ruszać się przynajmniej 150 minut w tygodniu, o tak jakby taki zachęta w kierunku wydłużania tego treningu, to jest do tych 300 minut, czyli pomiędzy 150 a 300 minut treningu umiarkowanego. Natomiast jeśli robimy aktywność bardzo intensywną, intensywny wysiłek, na przykład bieganie, to tutaj już może być trochę mniej tej aktywności, 75 minut do 150 w ciągu tygodnia. Czy to jest dużo? Trudno powiedzieć. Jeśli to robimy codziennie, to potem się tak naprawdę okazuje, że te 150 minut to jest żaden problem. Natomiast jeśli chcemy, jakby to, można to zrobić też oczywiście w weekend, ale nasze serce lubi regularność, więc zachęcamy do tego, żeby ta aktywność odbywała się codziennie, nawet po pół godziny, albo co drugi dzień. Czyli regularność w aktywności i wysiłek umiarkowany. Oczywiście, jeśli ktoś już jest chory na serce, czyli przeszedł zawał serca, ma stwierdzoną chorobę niedokrwienną serca, no to tutaj, jeśli chce wdrożyć jakiś trening bardzo intensywny, no to tutaj musi być ocena, czy jego serce do takiego intensywnego wysiłku będzie się nadawało. Pozostając w sprawności fizycznej, możemy zredukować ryzyko wystąpienia zawału serca lub udaru mózgu nawet o 30%. Czy to jest dużo, czy mało? Wydaje mi się, że bardzo dużo. Szczególnie udar mózgu, który prowadzi bardzo często do inwalidztwa, no jest tutaj grą wartą zachodu. Aktywność fizyczna zatem jest najprostszym sposobem na zachowanie zdrowia, nie tylko serca, bo wiemy, że aktywność fizyczna też zmniejsza ryzyko onkologiczne. Także tutaj po prostu nie ma jakby argumentu na nie. Jeśli chodzi o systematyczną aktywność fizyczną, to ten wpływ na nasze zdrowie jest oczywisty, prawda? Natomiast celem tej aktywności powinno być nie tylko jakby, że myślimy, że zmniejszymy sobie ryzyko zawału czy udaru mózgu, ale powinna być także harmonijna poprawa wszystkich elementów sprawności fizycznej. Czyli jeśli już się wdrożymy do tej aktywności fizycznej, to też myślmy o tym, żeby tą gimnastykę robić codziennie, żeby lepiej pracowały nasze stawy, żeby nas bolał mniej kręgosłup. No też teraz jakby już wiemy w medycynie, że po pierwsze nie załatwimy wszystkiego lekami przeciwbólowymi, chociaż staramy się, żeby ten ból niwelować, ale czy leki przeciwbólowe są w stanie nam wszystko załatwić? Nie. Tym bardziej, że zdajemy sobie sprawę z tego, jaka jest duża szkodliwość tego leczenia.
Pod niebem pełnym właśnie pod takim niebem. Wciąż nie wiem, czego nie wiem. Światło z kolejnym świtem ciągle nazywam życiem, które spokojnie toczy swą nieuchronność nocy. Ten błękit snów i pragnień nie jeden z nas odnajdzie, a niechby zaszedł za daleko. Jedno miejsce, być może ma i chwilę, gdy godnie ją przeżyję, bo nieba co w marzeniach spełnia się albo zmienia, skłonni jesteśmy szukać.
Zatem do czego Was zachęcam? Do zdrowego podejścia do treningu czy do aktywności fizycznej. Spróbujcie na początek robić to w każdym dniu, żeby się pozytywnie zmodyfikować. Wszystkie możliwe korzyści zdrowotne, o których mówiliśmy, czyli tutaj głównie chodzi o zmniejszenie ryzyka udaru mózgu i zawału serca o 30%, to tak naprawdę zapewni Wam trening 30-minutowy przez większość dni w tygodniu. Zwiększenie tego czasu oczywiście da trochę lepsze korzyści prozdrowotne. Natomiast to, co też powiedziałam, nie, sport wyczynowy nas nie interesuje. Sport wyczynowy w pewnym wieku, kiedy już i tak pewne rzeczy mamy, problemy, czyli miażdżyce, może niestety prowadzić do na przykład właśnie migotania przedsionków, arytmii komorowych, czyli my nie zachęcamy do treningu jakiegoś maksymalnego. Tak więc ta minimalna aktywność, o której mówimy, to jest trening umiarkowany. Musicie się czuć zmęczeni i powinno to trwać minimum 30 minut przez większą część dni tygodnia. Kolejny element, który wpływa na nasze zdrowie, to jest stres. Stres nie służy sercu. Nawet tak zwany pozytywny stres może być niekorzystny dla naszego serca. Metody, jakie pomagają w walce ze stresem, to nie jest papieros. Papieros nie rozwiązuje tutaj niczego. Natomiast aktywność fizyczna, czy poczytanie książki, ugotowanie lekkiego posiłku, czyli zrobienie czegoś innego, nie myślenie o tym, pozwala trochę zniwelować te problemy. Sen. Zdrowy sen, była o tym audycja, higiena snu jest niezwykle ważna. Sen jest bardzo ważnym elementem zdrowia mózgu, ale odpoczynek nocny jest także równie ważny w kontekście zdrowia serca. Wydajny, zdrowy sen pozwala uniknąć tych problemów z sercem. To też dlatego pilnujemy tego rytmu dzień-noc. Oczywiście to jest bardzo trudne do spełnienia u osób szczególnie pracujących na zmiany, kiedy ta tutaj dystrybucja tego snu bywa zaburzona. Wystarczająca ilość snu to jest przynajmniej 7 godzin dla osoby dorosłej, czyli to nie jest tak, że im jesteśmy starsi, tym śpimy mniej. Starajmy się trzymać to, o czym mówiliśmy w audycji poświęconej snu, harmonogramowi. Idziemy spać, czy budzimy się o tej samej porze dnia. Nawet w weekendy, nie zmieniajmy tego. Wykorzystajmy godzinę przed snem, nie korzystajmy z tych elektronicznych urządzeń. Poczytajmy coś, książkę. Możemy zrobić jakąś gimnastykę. Nie może to być trening cardio, bo on trochę przyspieszy nasz metabolizm i spowoduje, że ten sen gdzieś tam może się na chwilę nie pojawić, ale gimnastyka ćwiczenia rozciągowe, czyli poprawiające kondycję naszego szczególnie kręgosłupa i innych stawów, jak najbardziej mogą być. Starajmy się wyciszyć, nie słuchajmy jakiejś bardzo głośnej muzyki, unikajmy używek, czyli nikotyna, kofeina, mocna herbata, to także nie jest moment dobry. Długość snu jest ważnym czynnikiem, ale nie jedynym, na który musimy zwracać uwagę. Zatem 7 godzin to jest takie minimum. Nawet 9 godzin u osoby dorosłej to też jest dobry kazus czasowy. Są osoby, które tego snu tyle aż nie potrzebują, takie uwarunkowanie genetyczne, jest to zwykle 1 osoba na 4 miliony, więc tak naprawdę bardzo niewiele i tutaj u tych osób rzeczywiście one potrzebują tego snu zdecydowanie mniej. Unikajmy takiego wybudzania się w nocy. Jeśli idziemy do toalety, nie zaczynajmy czytać na przykład tam jakichś informacji w naszych komórkach. Po prostu się połóżmy spać, zgaśmy światło i nie kontynuujmy tego wybudzenia. No i właśnie i wreszcie ostatni element dbania o zdrowe serce, który też zależy od Was, bo to Wy musicie zgłosić się do stomatologa, który ma za zadanie ocenić stan zdrowotny Waszych zębów. Zła kondycja zębów niesie ze sobą ryzyko chorób serca. Odpowiednia higiena, nitkowanie zębów, ale przede wszystkim likwidacja próchnicy to jest jedno z najważniejszych elementów takiego też zdrowia ogólnego. Próchnica, przypominam, i bakterie mogą prowadzić do sepsy, do zapalenia w sierdzia, do do wystąpienia wad zastawkowych i często potrzebna jest interwencja kardiochirurgiczna. Zatem jakie, co chciałabym, żebyście jakby wynieśli z tej audycji dzisiejszej, że dbanie o serce to jest owszem wizyta u lekarza, wykonanie odpowiednich badań, stwierdzenie, czy mamy nadciśnienie, czy mamy chorobę niedokrwienną serca, czy mamy zaburzenia lipidowe, ale tak naprawdę są elementy, które zależą od Was i nawet na początku prewencji, czyli wtedy, kiedy jeśli jeszcze się nawet nie spodziewamy choroby sercowo-naczyniowej, nie wymagają wizyty u lekarza, czyli odpowiednie żywienie, diety wszystkie łącznie z dietą śródziemnomorską, z przepisami dostępne są, piszecie diety pacjent.gov i wyskoczą Wam odpowiednie diety, z których możecie skorzystać. Natomiast ograniczenie występuje i dotyczy co do mięsa czerwonego. Przypominam, tutaj to zalecenie raz na 14 dni. Ograniczamy spożycie mięsa do 2-3 razy w tygodniu. Zastępujemy innym białkiem, warzywa bez ograniczeń. I podstawą są węglowodany złożone oraz te warzywa, prawda? Natomiast tłuszcze uzupełniamy sobie tłuszczami roślinnymi. Aktywność fizyczna umiarkowana. 150 do 300 minut w tygodniu. Najlepiej, żeby to było pół godziny w każdym dniu tygodnia, przynajmniej. Możemy to oczywiście rozciągnąć do 300 minut, więc wtedy wychodzi nam tam 45 minut dziennie. Aktywność i trening umiarkowany. Starajmy się, żeby to nie był tylko trening, na przykład chodzenie czy szybki spacer, ale żeby też w trakcie tego treningu pojawiały się ćwiczenia aerobowe, po prostu gimnastyka dla zdrowia naszych stawów i szczególnie kręgosłupa. Kontrolujemy nasz sen, żeby on był zdrowy, to powinien trwać między 7 a 9 godzin, powinien być nieprzerywany, mniej więcej, żeby to we wszystkie dni tygodnia odbywało się w sposób bardzo podobny. No i zdrowe zęby, czyli profilaktyka i wizyta u stomatologa. Oczywiście jeden z najważniejszych czynników ryzyka, palenie papierosów, też musimy brać pod uwagę, bo tutaj akurat też lekarz nie musi brać w tym udziału. Możecie to zrobić w dowolnym momencie, można rzucić papierosy w 30 sekund, ale o tym oczywiście w nowym roku musi być osobna audycja. Dziękuję wszystkim za wysłuchanie, czy za spędzenie tego wieczoru niezbyt takiego, można powiedzieć, przyjemnego. I do usłyszenia za 2 tygodnie.
A nadzieja znów wstąpi w nas. Nieobecnych pojawią się cienie. Uwierzymy kolejny raz. W jeszcze jedno Boże Narodzenie. I choć przygasł świąteczny gwar, bo zabrakło znów czyjegoś głosu. Przyjdź tu do nas i z nami trwaj. Wbrew tak zwanej ironii losu. Żałować przyjaciół.
postaci i przekonaj, że tak ma być, że po głosach tych wciąż drży powietrze, że odeszli po to, by żyć. I tym razem będą żyć wiecznie. Przyjdź na świat, by wyrównać rachunki strat, żeby zająć wśród nas puste miejsce przy stole. Jeszcze raz.